Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu NGO Stacja. Dzisiejszy odcinek będzie takim troszkę bardziej refleksyjnym odcinkiem, w którym opowiem Ci o tym, co tak naprawdę bardzo mocno dało mi do myślenia podczas mojego ostatniego szkolenia wyjazdowego w Hiszpanii, a mianowicie na początku maja Fundacja Rzecz Społeczna wysłała mnie do Ulex Project, które razem ze swoimi partnerami swego czasu robiło takie badania dotyczące zarządzania w organizacjach obywatelskich, zarządzania w oparciu o wartości, o liderstwo, o przywództwo. I Ulex, ale też te organizacje aktywistyczne, one głównie pracują w oparciu o wolontariat. To są bardziej takie ruchy społeczne, mogłabym powiedzieć, czyli oni robią takie działania. To nie jest tak, jak my na przykład myślimy o organizacjach pozarządowych w Polsce, że no tak, zakładamy stowarzyszenie, zakładamy fundację, pozyskujemy środki i działamy. Tutaj bardziej na pierwszy plan w tych działaniach, w ruchach społecznych, w ruchach aktywistycznych są wyciągnięte wartości oraz to, co chcemy zmienić. I tak bardzo mocno z tym takim podejściem uleksowym kojarzą mi się na przykład Marsze Kobiet, gdy to naprawdę był taki w dużej mierze wolontarystyczny ruch społeczny w obronie ważnych idei. W tym momencie zachodnie organizacje pozarządowe lub ruchy społeczne, jeżeli tak to mogę nazwać, skupiają się na protestach w obszarze ekologii, w obszarze obrony praw Palestyńczyków, ich prawa do życia. Nie wiem, czy czujesz tą różnicę, bo to nie jest tak, że zakładamy podmiot i działamy przez podmiot. To jest bardziej takie podejście, jest ważny temat do załatwienia. Organizujemy ludzi i działamy. I teraz pytanie jest takie, jak zorganizować tych ludzi, aby oni chcieli dla nas wolontarystycznie działać, jak podzielić te obowiązki. I to jest pierwszy z takich odcinków podcastu, w którym podzielę się takimi elementami wiedzy, które zdobyłam podczas tego wyjazdu. One były dla mnie ciekawe. Dzisiaj zaczniemy od trójkąta, w którym na jednym rogu znajdują się zadania, na drugim relacje, a na trzecim procesy w naszych organizacjach i ruchach społecznych. Ja w ogóle przez tyle lat pracy w organizacji pozarządowej jakby czułam to, tak? Czułam, że są zadania do wykonania, czułam, że są jakieś relacje, które mamy i czułam, że są pewnego rodzaju procesy. U nas bardziej się to nie nazywa procesami, tylko procedurami. A jeżeli mówimy o relacjach, to mówimy o motywowaniu osób do angażowania się. No i z jednej strony tak, co racja to racja, procesy powinny być sproceduralizowane i powinniśmy mieć procedurę na pewne działania, ale z drugiej strony to trochę nie o to chodzi. Tak samo czym innym jest budowanie relacji w organizacjach, a czym innym jest wykorzystanie tych relacji do budowania motywacji do bycia w organizacjach. Jeżeli chodzi o zadania, jest stosunkowo prosto, bo zadania to jest coś, co robimy, to jest coś, co robimy w projektach i często mam wrażenie, że spora liczba organizacji pozarządowych czy spora liczba osób w tych organizacjach pozarządowych nie zastanawia się, po co robi, tylko robi zadania, bo jest tyle rzeczy do zrobienia. I wydaje mi się, że w pewnym momencie życia trzeba się zacząć zastanawiać, czy to, co robię, ma sens. I czy te zadania, które wykonuję, mają sens? Bo tych zadań będzie coraz więcej. One się rozmnażają w tempie ekspres i jest ich coraz więcej. Na wszystko teraz muszą być jakiegoś rodzaju papiery, jakieś dokumenty. Pozyskiwanie środków już nie jest tak proste. Mój na przykład Ostatni wniosek odpadł na tym, że nieprawidłowo oznaczyłam obszar realizacji projektu z 6 obszarów, które miałam wybrać, czyli z 6 jeden miałam źle. No i się okazało, że jakby to jest podstawa do formalnego odwalenia wniosku. Więc jakby ten świat, w którym zmierzamy, pełny zadań, takich dziwnych wręcz rzeczy, które trzeba zrobić. W sumie to jest chyba straszne, tak sobie myślę. Nie ma tej takiej dziecięcej radości związanej z tym, że robimy coś ważnego, że zmieniamy świat, zmieniamy życie. Tylko naprawdę tych zadań jest bardzo, bardzo dużo. Ostatnio też miałam taką ciekawą rozmowę a propos zamówień publicznych, czy postępowania w zakresie konkurencyjności w organizacjach pozarządowych. No i na przykład okazuje się, że w jednym konkursie podstawą do rozliczenia grantu będzie audyt profesjonalnej firmy audytorskiej. Pytanie jest teraz takie, jak wybrać wykonawcę, żeby nikt się nie doczepił? W momencie, w którym nie ma wytycznych, wytyczne mówią, że trzeba się posiłkować jakimiś tam wzorami dokumentów, które jakby zostały stworzone dla innego programu. I pytanie jest takie, czy firma audytorska będzie korzystać z tych samych wytycznych i czy ja jako organizacja pozarządowa mam wykonane te wszystkie zadania, te wszystkie dokumenty, żeby potem obronić swoją rację stanu przed firmą audytorską i być w stanie rozliczyć dotacje o wartości kilkuset tysięcy złotych. I tych zadań jest coraz więcej. Wiedza związana z zadaniami jest coraz bardziej szczegółowa i wydaje mi się, już kończąc ten smutny temat, że organizacje pozarządowe w Polsce bardzo mocno skupiają się na zadaniach, na wykonywaniu zadań i osiąganiu kolejnych rezultatów czy kolejnych celów, które są do osiągnięcia. I tu odsyłam Cię do odcinka, czym się różni wskaźnik rezultatu od wskaźnika produktu, dlatego że często też organizacje pozarządowe w Polsce czy osoby z tych organizacji nie rozumieją tej różnicy. I często jest tak, że osiągamy produkty, czyli takie materialne rzeczy, za które płacimy z projektu, czy za które płacimy, a w ogóle przestajemy myśleć o rezultatach naszych działań. Także to taka dygresja do dygresji, to jest dłuższy odcinek, także mam nadzieję, że te dygresje nie będą aż takie irytujące. Wracając do meritum, to w ogóle skupienie się w organizacji na tych zależnościach pomiędzy zadaniami, relacjami a procesami jest czymś, co, tak jak mówię, ja to miałam na wyrywki. Na wyrywki miałam różne obszary na różnych szkoleniach, ale nikt tak naprawdę nigdy wcześniej nie zadał mi tego pytania. Jak w Twojej organizacji pozarządowej wyglądają te zależności? Czy zadania, relacje i procesy są w równowadze? Czy to jest bardziej taki trójkąt równoramienny? Czy może jest coś, czego jest bardzo dużo, a coś, czego jest bardzo mało? Może, tak jak powiedziałam przed chwilą, skupiamy się tylko na zadaniach, licząc na to, że procesy same wyjdą, a może na przykład skupiamy się tylko na relacjach i nie jesteśmy w stanie popchać naszej organizacji do przodu, bo te zadania nie są wykonywane. A my cały czas mówimy, no dobra, on jest taki biedny, nie miał czasu tego zrobić, odpuszczamy mu. Więc do przemyślenia przede wszystkim to, jaki nacisk kładziemy na poszczególne składowe tego trójkąta, jaki ten trójkąt ma kształt. Oprócz tego, że warto pomyśleć o tych relacjach, zależnościach i równowadze, to też warto się zastanowić nad tym, kto odpowiada w naszej organizacji pozarządowej za zarządzanie poszczególnymi częściami. Dlatego, że to nie jest tak, że relacje w organizacjach same się zrobią. Musi być osoba, osoby, grupa, które w świadomy sposób będą dbały o relacje czy o rozwój procesów w organizacji w takim celu, aby też te takie mniej oczywiste elementy zarządzania były zaopiekowane. I już takie ostatnie pytanie wstępne, to jeszcze warto też się zastanowić, czy te osoby, te grupy, czy one chcą tam być, czy one chcą tam robić, dlatego że na naszym szkoleniu wyjazdowym też było dla mnie nieoczywiste, dlatego że ja raczej staram się stawiać w miejscach, w którym chciałabym być, czy świadomie starać się wybierać miejsca, w których jestem, ale okazuje się, że są osoby, które są wpychane w pewne role, w pewne zadania, w pewne rzeczy do wykonania i one wcale tam nie chcą być. I pytanie jest takie, czy nasza organizacja pozarządowa daje im przestrzeń na bycie w innym miejscu. Bo na przykład, ja tego też nie wiedziałam, ale podobno to zarządzanie procesami jest taką bardzo mocno dyrektorską, zarządczą rolą i podobno, nie wiem, nie mam danych, jest tak, że to jest rola przypisywana mężczyznom. A na przykład kobietom są przypisywane te takie role, czy kobiety same sobie przypisują te role opiekunów relacji w organizacjach. I pytanie jest takie, czy tak jest. Ja tego nie wiem. W moich organizacjach pozarządowych jest nie takie oczywiste. Też musicie pamiętać, że na szkoleniu były osoby z różnych kręgów kulturowych i tam okazuje się, że ta kultura i wychowanie do pełnienia pewnych ról płciowych też mają wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy obecni w tych naszych organizacjach pozarządowych. W każdym bądź razie na pewno taki ogólny temat do przemyślenia, a mianowicie czy ja na pewno jestem w tym miejscu, w mojej organizacji pozarządowej, w której chcę być. I może tutaj też jeszcze jedna dygresja. Wpisuje się to w taką trochę historię osoby, która na przykład jest świetnym handlowcem, albo która na przykład jest świetnym szewcem i produkuje buty. I ta osoba kocha produkować buty, czyli wykonywać zadania. I ona chce to robić. Po czym nagle ta jej firma rozrasta się i ona jest siłą rzeczy przesunięta czy odsunięta trochę od tych zadań związanych z wykonywaniem butów, a nagle musi się znać na ustawianiu procesów w firmie, czy na przykład zrobienia procedury tworzenia butów. I to jest do przemyślenia, to jest wasza decyzja. Czasami ta decyzja jest trochę podejmowana za was. Pytanie jest takie, co wy z tym zrobicie? To już jest naprawdę wtedy wasza decyzja. Czy chcecie być tym opiekunem procesów wykonywania butów? Czy w dalszym ciągu chcecie być szewcem, który wykonuje buty, a do zarządzania czy do ustawiania procesów weźmiecie sobie po prostu kogoś, kto jest w tym dobry? Do obowiązków, do trochę takiego partycypacyjnego przedyskutowania w organizacji, jak chcecie. Te zależności pomiędzy tymi trzema zakresami działań i tymi trzema obszarami funkcjonowania organizacji pozarządowej sobie poustawiać. To tak tytułem wstępu, trochę długi nam ten wstęp wyszedł, a teraz wskakujemy do poszczególnych etapów. I o zadaniach już co prawda trochę było, ale tak jak ja o tym myślę, to tutaj trzeba zawsze, to znaczy powinniśmy, to znaczy chciałabym, abyście, kiedy planujecie zadania, zastanawiali się, czy zastanowili się, w jaki sposób można usprawnić te zadania. Bo czy my jako organizacje pozarządowe jesteśmy od tego, aby robić zadania? Czy jesteśmy od tego, aby zmieniać świat? I warto też często zastanowić się, dlaczego robimy pewne rzeczy, bo może się okazać, że to wcale nie ma sensu to, co robimy. Tutaj odsyłam Cię też do takiego systemu Getting Things Done, będą linki, ale też do ciągle aktualnych, co mnie naprawdę nie może mnie dziwi, publikacji Stephena Covey'a, który bodajże w 7 nawyków skutecznego działania podzielił ten nasz system zadaniowy na ważne, nieważne, pilne, niepilne. Na pewno to znacie, to jest taki pierwsza rzecz, o której się uczymy na zarządzaniu, na zajęciach z zarządzania własnym czasem. I na razie dzisiaj będzie w linku, żebyś wiedziała, że coś takiego jest. Może kiedyś opowiem o tym trochę więcej, dlatego że to jest coś też, właśnie te dwie metody, czyli GTD i Covey, które pozwoliły na to, żeby trochę sprawniej zarządzać swoim czasem w moim byciu w organizacji pozarządowej. Także to takie jest bardziej z punktu widzenia personalnego, aczkolwiek też jest to istotne z punktu widzenia organizacji, bo to jest powiązane z kolejnymi pytaniami, czyli jak się dzielimy tymi zadaniami w organizacjach pozarządowych, a może je delegujemy, może się nie dzielimy, tylko może delegujemy, bo mamy bardziej taką pionową strukturę w organizacji. Czy mamy przewidziane zadania związane z rozwojem, z budowaniem wiedzy w organizacji? I czy mamy też jakieś narzędzia wspomagające naszą pracę, wykonywanie zadań, wymianę informacji o wykonaniu zadań? Ja przyznam się szczerze, że to znaczy ja posiadam taki system osobisty, ale w organizacji pozarządowej, w której pracuję, nie mamy takiego systemu. Raczej wydaje mi się, że to są systemy przypisane korporacjom. Bardzo żałuję, bo widzę, że spokojnie można by było usprawnić wymianę informacji, realizację zadań, zmniejszyć liczbę niepotrzebnych telefonów, na przykład z pytaniem, czy to zrobiłeś, zrobiłaś. I to jest bardzo ciekawy obszar, a z punktu widzenia ruchów aktywistycznych te narzędzia pozwalające na wymianę informacji i ustalanie pewnych rzeczy mają wpływ też na to, że często takie ruchy aktywistyczne pracują po godzinach, czyli idą osoby do pracy na 8 godzin, a potem mają ruch. I na przykład często kończy się to tym, że jestem w pracy do 17, do 16, a potem do 24 tak naprawdę zajmuję się ruchem. I jak rozmawiałam o tym z osobami, które pracują, czy są związane z takimi ruchami, to okazało się, że one w ogóle nie odpoczywają, bo cały czas dzwonią telefony, cały czas na Messengerze czy SMS-em przychodzą informacje o tym, co jeszcze trzeba zrobić, jak to zrobić. To jest takie bardzo mocno wypalające, kiedy nie ma tej takiej przestrzeni na odpoczynek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zarządzanie zadaniami, to spokojnie można pewne rzeczy usprawnić. Pytanie jest takie, czy w ogóle kiedykolwiek zastanawiałeś się w Twoim zespole, w Twojej organizacji pozarządowej, jak opiekujecie się tym obszarem planowanie, delegowanie i wykonywanie zadań, ale też wymiana informacji o wykonanych zadaniach. No i dobra, wskakujemy w kolejny obszar, a mianowicie w obszar relacji. I to też jest taki trochę bliski nam obszar, dlatego że wszyscy jesteśmy w jakichś relacjach i chyba bardzo często te relacje są takim miejscem, które nas chyba najbardziej cieszą, ale też dostarczają nam największej ilości negatywnych emocji, dlatego że to są takie emocjonalne tematy. W organizacjach pozarządowych nie da się bez relacji, dlatego że jeżeli robimy coś za free, często jako wolontariusze, często po godzinach, to robimy to po coś i najczęściej robimy to dla jakiejś relacji, dla swoich przekonań, dla swojej wiary, ale też często dla swoich znajomych, dla swoich przyjaciół. Żeby znowu skomplikować temat, to nie jest tak, że te relacje się same robią. To, co mnie uderzyło w ruchach aktywistycznych z zachodu Europy, to, że oni bardzo często w świadomy sposób zarządzają tymi relacjami i tworzą w organizacjach struktury pozwalające na budowanie relacji w organizacjach. I to jest trochę korporacyjne, tak wiem. W Polsce był taki okres, że śmialiśmy się wszyscy z przymusowych imprez służbowych, ale tak naprawdę fajnie jest pojechać z ludźmi, z którymi się pracuje w jednej organizacji pozarządowej, pod warunkiem, że to nie jest przymusowe i w ogóle pogadać w takich trochę mniej formalnych warunkach, no bo w pracy wiadomo są te zadania, które trzeba wykonać, ale czy my mamy takie struktury, które pozwalają nam na dbanie o relacje w naszych organizacjach? To jest szalenie istotny temat, bo jeżeli my się nie będziemy lubić, nie będziemy się wspierać, to tak naprawdę jedynym motywatorem, no i widzicie, znowu wschodzę na motywacja a relacja, ale jest to bardzo mocno powiązane, no więc wtedy jedynym takim motywatorem będzie motywacja finansowa. My w organizacjach pozarządowych, przynajmniej te, w które ja znam, nie jesteśmy w stanie ludzi do siebie przywiązać finansami, bo po prostu nas na to nie stać. Więc te relacje, to miejsce pracy, to ta dobra jakość pracy jest bardzo ważna i czy my mamy struktury, które pozwalają na utrzymanie tych dobrych relacji. I tutaj na przykład mówimy o wspólnych śniadaniach, wspólnych spożywaniach posiłku, jakimś wspólnym celebrowaniu sukcesów, czy nawet urodzin kogoś, czy mamy czas na rozmowę w tej pracy, czy możemy w ogóle sobie na to pozwolić, bo może jest tak, że na przykład jak wychodzę za często na rozmowy, to na przykład mój koordynator projektu źle na mnie patrzy. Do przemyślenia, do przepatrzenia w waszych organizacjach, ale tutaj też na pewno trzeba się nad tym zastanowić. Mi się na przykład zawsze wydawało, że ja mam taką trudność w budowaniu relacji, ale na przykład robię dobre pizze i ostatnio miałam niezłe spotkanie z moimi znajomymi nad pizzą i słuchajcie, wymyśliłyśmy tyle fajnych projektów, nawet sobie tego nie wyobrażacie, jakby jak po prostu towarzyskie pizzo spotkanie pozwala na takie kreatywne podejście do życia. Także bardzo, bardzo ciekawy temat do przemyślenia, do przegadania, jeszcze o tym opowiem. Myślę, że w kolejnych odcinkach, bo to trzeba na spokojnie. Ostatni obszar rozwojowy w naszej organizacji to procesy. Procesy opisują to, w jaki sposób zajmujemy się zadaniami i w jaki sposób budujemy relacje, ale procesy też opisują dużo różnych innych elementów, a mianowicie mamy procesy związane z budowaniem misji, z fundraisingiem, z pozyskiwaniem nowych osób do współpracy, z utrzymaniem osób w organizacji. I myślę, że o tych różnych typach procesów w organizacji opowiem Ci za 2 tygodnie. Pytanie jest takie, czy my w ogóle jesteśmy tego świadomi, że ktoś, my, podjął decyzję, że na przykład naszym głównym procesem będzie budowanie fundraisingu i że wszystko jest podporządkowane temu procesowi. Jakby, że struktura organizacji, czy że model funkcjonowania organizacji jest podporządkowany procesowi pozyskiwania środków w formie fundraisingu. Albo na przykład mamy strukturę organizacji dopasowaną do pracy wolontarystycznej. Tak na przykład działają stowarzyszenia zajmujące się wolontariatem akcyjnym, gdzie najczęściej jest bardzo mała garstka osób pracujących na etat. Potem mamy kilku liderów wolontariatu wynagradzanych w zależności od tego, czy jest impreza, czy nie. Albo na przykład mają płacone tylko za pracę na imprezie. I potem jest cała rzesza wolontariuszy, którzy wykonują poszczególne czynności na imprezie sportowej. I tutaj na przykład do tego modelu jest dopasowany proces, procedura, czy proces podejmowania decyzji, proces delegowania zadań, proces podziału zadań, czy proces jakby podziału obszarów, w których ci wolontariusze pracują. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Na przykład, jeżeli mamy imprezę sportową, to biuro zawodów zajmuje się czym innym niż na przykład wolontariusz zabezpieczający trasę i te osoby, które zabezpieczają trasę, znają się tylko na tym, a te osoby, które pracują w biurze zawodów, znają się tylko na tym. I jakby to jest bardzo mocno podzielone i procedury czy procesy zarządzania wiedzą w organizacjach i delegowania zadań są dostosowane do modelu funkcjonowania organizacji wolontariatu akcyjnego. To jest bardzo jaskrawy taki przypadek, ale są takie organizacje pozarządowe, które albo się nigdy nad tym nie zastanawiały, albo na przykład są tak mocno spaczone na pozyskiwanie środków w formie grantów, że też nigdy się nad tym nie zastanawiały. I tutaj tak naprawdę pytanie jest takie, kto kształtuje procesy, kto kształtuje procedury w mojej organizacji pozarządowej? Czy robi to grantodawca? Czy robi to rząd w formie ustaw? Czy robi to zarząd? Czy na przykład robicie to w sposób partycypacyjny w zespole i rozmawiacie o tym? Są pewne procedury, które nie są w ogóle dyskutowalne, jak na przykład bardzo często procedura dbania o dane osobowe, ale też nawet w tej takiej sztywnej procedurze dbania o dane osobowe, czy na przykład procedurze przyjmowania nowego członka do organizacji, jest przestrzeń na to, aby tą procedurę kształtować i dopasować ją do potrzeb organizacji. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, jak my budujemy procesy, jak my budujemy procedury w naszych organizacjach pozarządowych, czy je weryfikujemy, bo są rzeczy, które zmieniają się z czasem i pewne procedury trzeba zweryfikować, trzeba je zmienić, trzeba je dopasować do tego, jak wygląda nasze życie, jak wyglądają te czynniki zewnętrzne wokół naszej organizacji pozarządowej. też warto o tym pomyśleć. Warto też mieć taki może wentyl, może taką procedurę, zmianę procedury. Śmieję się teraz. Też warto wiedzieć, kto w ogóle robi te procedury, kto wpływa na procesy w naszych organizacjach, kto ustala zasady komunikacji, kto ustala zasady pracy, kto wybiera narzędzia do komunikacji, komu mogę zgłosić pewne rzeczy. Ja na przykład mam takie doświadczenie pracy z osobami, które wiem, że jak ustawiam procedurę, to będzie ona tak skomplikowana, że nikt tego nie zrozumie, albo na przykład nie będzie w stanie tego zrobić, bo to jest tak skomplikowane. I pytanie jest takie, czy te osoby, które sobie komplikują życie, są tego świadome i czy mają wokół siebie osoby, które pozwalają im na upraszczanie tego życia. Dlatego, że dobra procedura, czy dobrze ustawiony proces, to jest ta procedura i ten proces, który jest stosowany. To nie jest to, że my mamy procedurę RODO zamkniętą w szafie pancernej na 4 spusty. To jest trochę tak jak z tymi strategiami rozwoju organizacji. Czy my to robimy? Bo to jest najważniejsze. Po to są procedury. Nie po to, żeby były, tylko one są po to, żeby były stosowane. Myślę, że chyba tyle na pierwszy raz wystarczy. Czyli podsumowując, zastanów się, czy w ogóle kiedykolwiek myślałeś o tym, że twoja organizacja ma pewne zadania do wykonania, odpowiada za budowanie relacji w organizacji, kto za to odpowiada i ma też pewne procedury, ma pewne procesy, czyli ten obszar, który mówi, jak robimy pewne rzeczy. Więcej będzie za niedługo, za dłużej, zobaczymy, co wyjdzie. Na razie mój katar mówi mi, że to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobało, jeżeli dałam Ci do myślenia, napisz do mnie, możesz opisać swoją sytuację czy swoje przemyślenia w tym temacie. Odbieram maila kontakt@ngostacja.pl. A nuż Twoja historia będzie podstawą do tego, żeby nagrać kolejny odcinek. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.